Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na czwartym odcinku CyberCyber.
Mamy już czwarty?
Tak, mamy już czwarty.
Nawet nie zwróciłem uwagi.
Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Troszeczkę opuściliśmy słuchaczy na dłuższy czas. Nie było co tydzień, nie było co dwa tygodnie, dlatego że troszeczkę w rozjazdach. Dużo ciekawych konferencji w Polsce w tym okresie. Confidence, również TAPT w Szczytnie, także każdy jakieś tam swoje doświadczenia przywiózł, ale i tak chyba inne tematy zdominowały ten okres od ostatniego podcastu. No i no, pójdziemy z trendem, stonoga, tak?
Tak, stoma nogami naprzód. Ciekawy przypadek, w zasadzie przestępstwo, zgodnie z kodeksem karnym, tak, ujawnienie treści postępowania przygotowawczego, karane, ujawnienie publiczne. W zasadzie można powiedzieć, że organy państwa zachowały się prawidłowo, usuwając te treści z internetu. Ciekawe jest to, że po raz pierwszy chyba mamy do czynienia, przynajmniej po raz pierwszy, który ja sobie jestem w stanie przypomnieć, z wyciekiem na opublikowanym w serwisie Facebook. A do tej pory z reguły to były jakieś pastebiny, jakieś hostingi darmowe, czy też strony zagraniczne. Na Facebooku jeszcze nikt przestępstwa tak wprost nie próbował popełnić, przynajmniej z mojej pamięci. Byłem zaskoczony tym, jak szybko dane zniknęły. To faktycznie musiało nastąpić interwencja na odpowiednio wysokim poziomie, aby Facebook zareagował tak szybko.
Do tej pory mieliśmy takie przypadki głównie z symbolami nazistowskimi albo z naruszeniem pewnych zasad związanych z publikacją, nie wiem, erotyki czy nawet wręcz pornografii. I tutaj chyba wydaje się, że Facebook to w ogóle już chyba automatycznie to robi, bo to wyłapuje najmniejsze objawy tego. Natomiast tutaj rzeczywiście, znając pewne procedury Facebooka, którymi się chwali, na przykład przy Transparency Report, no to nastąpiło to dosyć szybko, no zakładając, tak jak mówisz, jeszcze przede wszystkim, że takich przypadków wcześniej za bardzo nie było na taką skalę, bo ja sobie tutaj takiego hashtaga wymyśliłem, Snownoga. To taki nasz polski mikro Snowden, ale jednak no zrobił, właściwie to skutki jego działania są większe, jeżeli chodzi o pewne decyzje rządowe, niż w przypadku Snowdena.
Tak, no trzeba przyznać, że materiał do wycieku wybrany perfekcyjnie. Sam fakt, że ktoś sfotografował te kilkanaście tysięcy stron akt, nie jest zaskoczeniem. Kancelarie prawne robią to rutynowo, aby mieć dostęp do tych dokumentów bez konieczności każdorazowego udawania się do sądu czy prokuratury. Także no, ktoś najwyraźniej wziął po prostu pendrive'a i przekazał w niewłaściwe ręce. No, a kto inny miał tyle odwagi, czy też determinacji, aby to opublikować.
Aby to umieścić na chińskich serwerach.
Rzekomych chińskich serwerach. Nie widzieliśmy żadnego dowodu, aby był jakiś element pośredni tej transmisji danych między pendrive'em a Facebookiem. Natomiast no, oskarżony twierdzi, że dane były wcześniej upublicznione. Pytanie, czy jest w stanie to udowodnić.
Myślę, że ktoś mu podpowiadał, bo to jest znana zasada, że jak kogoś oskarżać, to Chińczyków. Jeżeli chodzi o tak zwane cyberataki, a to jest jakaś tam forma naruszenia w cyberprzestrzeni, więc powiedział, no powiesz, że to było w Chinach, no i już na pewno nie znajdą, bo nic w Chinach nie udaje się odnaleźć, oprócz wielkiego muru na zdjęciach satelitarnych.
Tak, za dużo serwerów. No ale sprawa, która gdzieś się toczy i pewnie jeszcze nieraz o niej usłyszymy w przyszłości.
No tak, to jakby od strony polityki my się tym nie zajmujemy, od strony techniki oczywiście nic nie wiadomo o chińskich serwerach. Tak krótko mówię, podsumowując, od strony robienia zdjęć policzyliśmy, że to musiało trwać non-stop mniej więcej przez miesiąc, ten asystent miał to robić. To jest ciekawe, ale tak naprawdę odpowiada też na pytanie dotyczące tego, kto to mógł zrobić, bo podobno szybko ustalono, pewnie być może przez mega tagi jakieś, nie znamy dokładnie tych.
Na zdjęciach w tych aktach widać fragment dłoni osoby, która przytrzymywała sobie kartki do fotografii, więc może udało się odczytać odciski palców i zidentyfikować.
Tak, myślę, że materiału takiego do szybkiego ustalenia przez ludzi, którzy na co dzień się tym zajmują w jakichś laboratoriach, tam było wystarczająco dużo.
Nie zachęcamy oczywiście do pobierania tych dokumentów, aby nie ryzykować niepotrzebnie, natomiast w bodajże 11 tomie są bardzo ciekawe opinie biegłych na temat oryginalności nagrań. Można tam poczytać o tym, jak można udowodnić, że nagranie nie zostało zmanipulowane, dysponując samym cyfrowym plikiem nagrania. Biegli na przykład wyciągnęli z nagrania charakterystykę zasilania sieci energetycznej i jej wahania dopasowali do takiej samej charakterystyki dostarczonej przez zakład energetyczny i okazało się, że pasują idealnie, więc nagrania nie były wycinane.
A jak ty, Adam, dotarłeś do 11 tomu, którego oczywiście zachęcamy przede wszystkim, żeby nie pobierać?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć wprost na to pytanie.
Rozumiem. Myślę, że niedługo się dowiemy, Stanoga na swojej stronie poinformuje. To tyle, jeśli chodzi o Stonogę, Snownogę, jakkolwiek to zwał. Przejdźmy do drugiego tematu, w mojej ocenie znacznie bardziej ważniejszego i poważniejszego, które też twierdzę, że Stonoga uratował pewną instytucję w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o bardzo poważnej sprawie związanej z systemem bankowym w Polsce, o tym, jak był penetrowany i co się wokół tego działo. Myślę tu oczywiście o Plus Banku.
Tak, pytanie, czy działanie Stonogi to tylko zbieg okoliczności czasowy z informacją o bardzo poważnym włamaniu do serwerów Plus Banku. W zasadzie chyba mamy do czynienia z pierwszym opublikowanym przypadkiem udanego ataku na systemy bankowe, który miał jakiś wpływ na poufność, integralność danych tam przechowywanych. Wiemy nieoficjalnie, że takie incydenty miały miejsce w przeszłości, natomiast nigdy nie ujrzały one światła dziennego, a przynajmniej nie zostały upublicznione na taką skalę. Jeśli chodzi o ustalenia, które udało nam się poczynić do tej pory, wszystko wskazuje na to, że gdzieś pod koniec stycznia nieuprawniona osoba uzyskała kontrolę nad serwerem www banku i wykorzystywała ten dostęp do podsłuchiwania ruchu klientów oraz do jego modyfikowania. Jedną z metod wyprowadzania środków z rachunków rzekomo miało być wstrzykiwanie JavaScriptu do sesji klienta z bankiem, który to JavaScript następnie dokonywał nielegalnych przelewów na podstawione numery rachunków. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory za tego typu działania odpowiadało programowanie złośliwe, które próbowało się instalować na komputerach klientów. A może to być pierwszy przypadek, kiedy faktycznie to oprogramowanie nie znajdowało się na komputerach klientów, a to przejęcie sesji klienta z bankiem odbywało się na skutek przejęcia kontroli nad serwerem banku. Jest to scenariusz, z którym nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Włamywacz również twierdzi, że w systemie bankowym były błędy, które pozwalały mu na dalsze wyprowadzanie środków. Rejestrował także wszystkie sesje klientów z bankiem prawdopodobnie przez około 2 miesiące, co jest ewenementem w przypadku ujawnionych incydentów, natomiast nie jest takie niecodzienne. W końcu dowiedzieliśmy się na przykład dzisiaj, że rzekomo chińscy włamywacze, którzy kontrolowali serwery amerykańskiej agencji zatrudniającej wszystkich pracowników administracji federalnej, siedzieli na tych serwerach przez ponad rok. Więc czas trwania incydentu może nie jest jakimś tutaj szczególnym wyznacznikiem jego unikatowości. Natomiast unikatowe jest to, że bank się bardzo długo nie zorientował, że coś złego dzieje się z jego klientami, z jego siecią, bo jednak włamywacz nie starał się ukryć swojej działalności, a faktycznie, jeżeli wierzyć jego twierdzeniom, kradł pieniądze i początkowo bank nie był w stanie się zorientować, w jaki sposób te pieniądze znikają.
Trochę podobny przypadek w tej części do tego, co na jesieni zeszłego roku mieliśmy w przypadku giełdy papierów wartościowych. Tak? Tam ten okres troszeczkę był krótszy i konsekwencje nie takie jak tutaj. Bo...
Z okresem to nie wiemy chyba do końca. Słyszeliśmy różne plotki. Słyszeliśmy plotkę, że było to niekoniecznie APT, ale na pewno było to PT. Tak? Więc włamywacz był bardzo persistent, ale niekoniecznie advanced. wiemy, że tam też był przypadek taki, że giełda próbowała go usunąć z sieci, nie do końca się to udało, zorientowała się trochę za późno. No chyba jest to bolączką większości dużych firm, że te mechanizmy bezpieczeństwa, choć wdrożone, no nie są wdrożone w sposób umożliwiający wykrycie wszystkich zagrożeń. I pamiętajmy też, że obrońca musi się bronić przed wszystkimi rodzajami ataków, a atakującemu wystarczy jedno małe okienko do odniesienia sukcesu.
Tak, to jest ta asymetryczność. No, natomiast jeżeli już poruszyliśmy sprawę tego, jak instytucje sobie z tym radzą, to w mojej ocenie i z moich obserwacji wynika, że to, co od pewnego czasu się mówi, czyli nieodpowiednio dojrzała zdolność do sposobu reagowania. To znaczy z wykrywaniem ten świat cyberbezpieczeństwa od jakiegoś czasu na tyle, na ile może, wydaje się, że tu pewne nasycenie już nastąpiło, sobie radzi. Systemy IDS-owe to są już historie w tej chwili około 20-letnie, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast ten truizm mówiący o tym, że i tak 100% obrony nie ma, powoduje, że do ataków dochodzi i wtedy jest ten kłopot. Tak? Czyli, a jak sobie weźmiemy taki model ataku APT, to zobaczymy, że samo włamanie to jest dopiero tam gdzieś w środku, a dopiero tragedia zaczyna się po tym. I umiejętność zareagowania na tę tragedię, która postępuje krok po kroku, to jest prawdziwa zdolność, której chyba trochę brakuje i którą moglibyśmy zarekomendować, żeby za to się wziąć w instytucjach.
Tak, i jednym aspektem jest jeszcze kwestia techniczna reakcji. Tutaj jak widzimy, że w momencie, kiedy bank się zorientował, to wyłączył systemy, naprawił tak luki, które zostały wykryte i usunął włamywacza ze swojej sieci. Natomiast drugim problemem jest reakcja na warstwie komunikacji z klientami.
Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek i musimy go omówić.
Tak, nie wiemy, czy bank komunikował się w jakikolwiek sposób ze swoimi klientami, czy ich poinformował o tym wycieku. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, żeby żaden z poinformowanych klientów nie poinformował o tym fakcie mediów. Stąd fakt, że nie wiedzą o tym media, wskazuje, że mogła ta komunikacja być w bardzo ograniczonym stopniu prowadzona, jeżeli w ogóle. Bank prawdopodobnie zgodnie z przepisami zasłania się tutaj tajemnicą śledztwa, tajemnicą bankową. Natomiast chowanie głowy w piasek takie całkowite, tak, no jest jakąś strategią i pewnie ktoś w tym celu dobrze doradza i dysponuje jakąś wiedzą sugerującą, że to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. I jak pokazuje chociażby fakt, że nie mówi się o tym włamaniu w dużych mediach, bo wszyscy zajęci są czy stonogą, czy rządem, ta strategia w tej chwili działa, więc niewykluczone, że z punktu widzenia interesu banku strategia udawania, że nic się nie stało, jest w tym momencie najlepsza, natomiast z punktu widzenia jego klientów niekoniecznie.
Niekoniecznie. No i ta strategia, tak jak powiedziałeś, w tej chwili nie działa. Myślę, że głównie tutaj jednak bym, nie szukając jakiegoś spisku, to jednak postawił, krótko mówiąc, na sprawę stonogi i jest czym się zajmować. Media mają się czym zajmować. Natomiast z mojego punktu widzenia nie mam żadnej wątpliwości, że to jest przełomowa sprawa, która rozmawianie o bezpieczeństwie w systemie bankowym w oparciu o taką zasadę, to jest problem po stronie klientów, właściwie się skończyło. Tak? Bo mieliśmy różne przypadki, ale przypadek do tego stopnia zaawansowany, skutecznego ataku, do tej pory przynajmniej jakby w warstwie dostępu do informacji o tym nie wystąpił i w tej chwili dyskusja na temat tego, co banki robią dla bezpieczeństwa i odpowiedź, no nie za wiele mogą, bo to jest strona kliencka, to już właściwie przestaje być ważna.
Słyszeliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego wysłała już do banków pytania z prośbą o opowieści o wszystkich incydentach bezpieczeństwa, które ostatnio miały miejsce. Nie wiemy, czy z tych zwrotnych odpowiedzi powstanie bardzo ciekawa powieść sensacyjna, czy raczej konkurencja dla baśni braci Grimm. Tego pewnie nie dowiemy się nigdy, natomiast mamy nadzieję, że regulator rynku wspomoże osoby odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa zarówno pieniędzy, jak i danych klientów. I faktycznie ten incydent przysłuży się do poprawieniu tego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w tych mniejszych bankach, które do tej pory najwyraźniej nie kładły aż tak dużego nacisku na budowanie wielkich systemów zabezpieczeń, zakładając, że w razie gdyby coś się stało, i tak koszt zwrotu środków klientom będzie niższy niż koszt wdrożenia odpowiedniego zbudowanego rozwiązania technicznego zabezpieczającego ich sieć.
Ja liczę na KNF, powiem szczerze. Liczę na to, że jeżeli już zbiorą te przypadki, niezależnie od tego, na ile tam będą baśnie, na ile będą prawdziwe, to oczywiście banki będą się broniły przed tym, żeby o wszystkim poinformować, bo wtedy padnie pytanie, a dlaczego dopiero dzisiaj u nas o tym informujecie?
Banki to będzie, nie mają tego obowiązku.
Nie mają tego obowiązku, ale być może to w związku z tym się zmieni. Natomiast liczę na to dlatego, że jest to fantastyczny wkład do potencjalnej rekomendacji DBIS, prawda?
Nieuchronnie nadchodzącej.
Nieuchronnie nadchodzącej, no bo cały czas coś się zmienia i tu mamy dobre.
Przykre jest to, że potrzebujemy rekomendacji, żeby wdrożyć podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa.
No tak, przykre jest, że w ogóle była praca w bankach w związku z tym, że się ukazała i miała takie zapisy i trzeba było jeszcze coś zrobić. Natomiast ja bym jeszcze tutaj chciał jednak poruszyć jedną kwestię bez precedensu do tej pory, związaną z pojawiającymi się groźbami wobec tych, którzy chcieli poinformować i poinformowali, myślę tutaj o serwisie Zaufana Trzecia Strona i pojawiające się tam groźby, no bardzo nieciekawe, tak?
Znaczy, wracając do początku twojej wypowiedzi, to pierwsze ujawnione, tak, o których słyszeliśmy, natomiast niewykluczone, że były takie wcześniej, były one skuteczne. Praktyka zastraszania, czy też delikatnego, zgodnego z prawem informowania o potencjalnych skutkach prawnych pewnych działań dziennikarzy czy osoby, które dysponują wiedzą niewygodną dla dużych firm, najwyraźniej ma się dobrze na naszym rynku i niestety jest stosowana w interesie firm, które walczą o swój interes za wszelką cenę. Natomiast próba zastraszania osobistego dziennikarzy, trudno powiedzieć, czy była prawdziwa, czy była po prostu jakimś wygłupem, żartem, czy też ruchem rozpaczy kogoś, kto ryzykował swoją karierę w przypadku publikacji. No na pewno nie słyszeliśmy o takich przypadkach wcześniej, przynajmniej w sektorze bezpieczeństwa informatycznego i miejmy nadzieję, że już nie usłyszymy.
No miejmy nadzieję. Ja stawiam na tę drugą opcję, czyli to, że komuś się zrobiło gorąco na fotelu albo krzesełku w Plus Banku i w związku z tym wpadł na taki pomysł powstrzymania kryzysowej sytuacji dla siebie przede wszystkim. Bardzo głupi pomysł, tak? No, tak jak powiedziałeś, podsumujmy to może w ten sposób, że liczymy, że to była pierwsza nieudana i ostatnia próba tego typu. Następny temat, który jest dosyć gorący, to tak wynika przynajmniej z naszych obserwacji. Myślę tutaj o temacie, który poruszyła Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i który miał swoją taką pierwszą kulminację w czasie konferencji Confidence w Krakowie na koniec maja. Zaproponowaliśmy ideę powołania polskiej cyberarmii ochotników. Wiem, że Adam, ty jesteś sceptyczny i bardzo się cieszę, bo generalnie ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, więc sceptycy się przydadzą. Na sali też byli sceptycy. Mieliśmy 2,5 godziny naprawdę całkiem ciekawej dyskusji na ten temat. Będzie materiał na YouTubie przygotowany przez ProIDE, czyli organizatora Confidence'a, więc można będzie się z tym zapoznać. A sama dyskusja jeszcze była poprzedzona prezentacją, która dzień wcześniej się odbyła i prezentację przedstawili nasi koledzy z Łotwy, gdzie taka inicjatywa istnieje. Dlaczego ci się nie podoba? Szukam sceptyków.
Chętnie poznałbym doświadczenia kolegów łotewskich. Wydaje mi się, że jakiekolwiek działanie w formie pospolitego ruszenia wymaga niezwykłej dyscypliny i organizacji. A w przypadku, kiedy mówimy o jakichś wirtualnych uczestnikach, wirtualnych rozgrywek, ja nie widzę metody zarządzania tym zespołem, który zapewni przynajmniej dążenie do wspólnego celu, wspólnymi metodami, rozliczalność i to, że nie znajdzie się tam grupa żartownisiów, która dla zwykłej rozrywki zacznie znienacka robić coś, czego w ogóle nie było w planie, a będzie powiewała flagą my tutaj polscy cyberwojownicy.
No to oczywiście takie ryzyko istnieje. Nie tylko takie ryzyko, bo tych kilka więcej ryzyk zostało zidentyfikowanych w czasie tej dyskusji, jak na przykład to, które uważam, to też uważam za ważne, ale to, które uważam za nie mniej ważne, czyli ryzyko związane z ochroną na przykład tych osób, które są w sposób oczywisty narażone na to, żeby stały się ofiarą pewnego rodzaju jakby ataków, no bo są, stają się pewną siłą, z którą być może ktoś wpadnie na pomysł, żeby walczyć. Natomiast jeżeli chodzi o zdyscyplinowanie tego środowiska, to ja powiem tak, z pierwszych doświadczeń, bo ileś osób już się zgłosiło do tego, my zaproponowaliśmy, zresztą dalej chociażby przez to medium, czyli nasz podcast, zachęcamy do tego. Informacje na temat tej inicjatywy są na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ileś osób już się zgłosiło, część z nich znam i z częścią rozmawiałem już i jakoś tego ryzyka nie zauważam. Mam wrażenie, że ci, którzy właśnie tak zupełnie dla zabawy mogliby coś takiego robić, to jednak zostali poza salą i właśnie dokładnie to w tym czasie robili. Zresztą troszeczkę pół żartem, pół serio zrobiliśmy to z samego rana drugiego dnia, dokonując to takie, wiadomo, drugi dzień konferencyjny rano jest zawsze bardzo trudny, szczególnie na konfidencie, więc mieliśmy taką naturalną filtrację dla tych, którzy dyscyplinnie takiej nie byliby się w stanie poddać. Pół żartem, pół serio. Natomiast jest zainteresowanie inicjatywą od strony tych, którzy by mieli w niej uczestniczyć. Na razie nie będę też zdradzał, ale jest zainteresowanie od strony tych, którzy są potencjalnie najbardziej uprawnionymi partnerami po stronie rządowej do tego, żeby na ten temat rozmawiać, bo nie ma tu żadnej wątpliwości, że to jest inicjatywa, która w pełnej koordynacji powinna być z tymi, którzy naprawdę za to odpowiadają, realizowana.
Na pewno temat jest ciekawy i jestem zdecydowanym przeciwnikiem kasowania go z rozkładu. Chciałbym mu się przyjrzeć i myślę, że dobre ustalenie zasad jego funkcjonowania jest podstawą sukcesu. A potem metoda na wdrożenie tych zasad, aby wszystko miało ręce i nogi.
Oczywiście,
byle nie za dużo tych nóg.
Oczywiście założenia wstępne istnieją, będziemy nad nimi pracowali. Na dzień dzisiejszy założenie jest takie, że powstanie stowarzyszenie, które będzie zrzeszało takie osoby. I co ciekawe, pracując właśnie nad statutem tego stowarzyszenia, już wiemy, że jeżeli stowarzyszenie w swoich celach ma zapisane to, że będzie uczestniczyło w jakimś systemie obrony państwa, musi swoje założenia działalności skonsultować na przykład z Ministerstwem Obrony Narodowej. I to jest jakby fajnie, że w ogóle tak to jest przewidziane i że to ktoś kiedyś przemyślał, tworząc te zasady, bo my dokładnie chcieliśmy to zrobić i pewnie to zrobimy. Inauguracja projektu już z tymi członkami, z pewnymi zasadami, po konsultacjach ze stroną rządową, to jest 15 września, konferencja Security Case Study organizowana przez fundację. Myślę, że uda nam się do tego czasu. Ostatnio cały czas mówiliśmy o zagranicy, dzisiaj tylko o Polsce. Fajnie,
chodźmy,
tak?
Chodźmy kawałek
fajnie,
za granicę.
Bo nie mieliśmy wcześniej tematów polskich za bardzo. No były wybory, ale dzisiaj zdominowały absolutnie. Natomiast jest ciekawy przypadek związany z Kasperskim. Co tam się stało?
Tak, Kasperski kilka dni temu ogłosił, że znalazł w swojej sieci Duku. Duku w wersji 2.0 to złośliwe oprogramowanie szpiegujące, które pierwszy raz znaleziono w 2011 roku, nazywane młodszym bratem czy też kuzynem Stuxnetu. Gdzieś tam w okolicy jeszcze inny członek rodziny Flame się przewijał. Kasperski ogłosił to w zasadzie w formie sukcesu. Nie wiem, czy koniecznie sukcesem należy nazwać znalezienie we własnej sieci zaawansowanej platformy szpiegowskiej zainstalowanej na kilkudziesięciu systemach.
To jest lepsza strategia marketingowa, jakby Plus Bank ogłosił sukces, że znalazł hakera w swojej sieci. To
tak, i opublikował szczegóły działań tego.
No właśnie, proszę,
to
proszę.
Środowisko na
zachęcamy do czytania bloga Kasperskiego.
Tak, więc Kasperski przekuł tę sytuację w swój własny sukces, podkreślając też wagę prowadzonych przez siebie badań nad zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem. Pewne sugestie wskazują, że Duku może być pochodzenia izraelskiego. Raczej nie jest platformą amerykańską, ponieważ Symantec znalazł przypadki Duku w Stanach, a Kasperski znalazł, jak to twierdzi, jeden z najmniej szczęśliwych komputerów na świecie, który był zarażony i przez Duku, i przez Equation Group, który, jak wiemy, jest narzędziem zbrojnym NSA, czy też powiązanych z nim z innych służb międzynarodowych. Duku jest bardzo zaawansowany, modułowy, kradnie, podsłuchuje, w zasadzie funkcjonuje po zainstalowaniu tylko i wyłącznie w pamięci komputera, który zaatakował, dzięki czemu pozostawia bardzo mało śladów. Nie ma niestety z nami Sergiusza, który wytłumaczyłby nam, czemu działanie na poziomie ringu zero jest idealną metodą obrony złośliwego oprogramowania przed wykryciem.
Spytamy go w następnym odcinku.
Tak, natomiast no, Duku bez wątpienia jest bardzo zaawansowany. Oprócz Kasperskiego atakował również hotele, w których przez zbieg okoliczności w momencie infekcji lub tuż potem odbywały się obrady ciał zajmujących się eliminacją energii jądrowej z Iranu. Więc jak najbardziej w kręgu zainteresowania służb izraelskich. Ciekawy pierwszy przypadek firmy analitycznej zajmującej się złośliwym oprogramowaniem, która przyznaje się do tego, że została takim oprogramowaniem zainfekowana.
Bardzo ciekawe. Jeżeli byśmy chcieli szukać drugiego dna, no to zawsze możemy sobie przypomnieć o różnych spekulacjach dotyczących tego, czy Kasperski z kimś współpracuje, tak? Odwieczne pytanie.
Bez wątpienia z kimś współpracuje, tak samo jak Mandiant też i FireEye też z kimś współpracuje, czy każda inna firma działająca w danym kraju na pewno również z kimś współpracuje. Czy kogoś kryje, czy kogoś bardziej eksponuje? Taka metaanaliza jego publikacji wskazuje, że nie jest stronniczy. Większość złośliwego oprogramowania również ze wschodniej strony granicy tak. Opisuje bardzo szczegółowo i wyjątkowo rzetelnie. Pytanie, czego nie napisał, ale tego to się nigdy nie dowiemy.
Pytamy o to, dlatego że Duku to jest jeden z tych malwareów, który, tak jak powiedziałeś, kilka lat temu całą falą nadszedł na Bliski Wschód i tam jakby właściwie dzisiaj już tajemnicą Poliszynela, że część kodu była napisana wspólnie przez Amerykanów i Żydów, więc myślę, że takie pytania o drugie dno, aspekty polityczne, zresztą wymieniłeś sprawę tych hoteli, są bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, na pewno nie jest to ani pierwszy, ani ostatni przypadek wykrycia zaawansowanego, złośliwego oprogramowania. Polecamy analizę i lekturę raportu technicznego, wiele ciekawych sztuczek, 3 błędy Zero Day wykorzystywane przez tą platformę. Polecamy też instalację najnowszych łat Microsoftu, które niektóre z tych Zero Dayów zamykają.
Polecamy też podejście, niezależnie od tego, jaką się przyjmie strategię marketingową, transparency, bo ona jest edukacyjnie poprawna również. To tyle na dzisiaj. Mamy tylko krótkie jeszcze ogłoszenie związane ze wspomnianą już konferencją Security Case Study. Szukamy jeszcze i zachęcamy i przyjmujemy zgłoszenia propozycji wystąpień w czasie wrześniowej konferencji Security Case Study, także call for papers, również informacje na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Serdecznie zapraszamy. To tyle na dzisiaj. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia.